spotkania zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój i dobro. Witajcie serdecznie wszyscy słuchacze Radia Niepokalanów. No i wy, siostry i bracia, którzy odpalacie tę audycję spotkania przez internet w innym czasie, ponieważ one są zapisywane i faktycznie można odszukać każdy odcinek naszych spotkań. Ostatnio dużo mówiliśmy na temat spotkania z Bogiem w liturgii. Na różnych poziomach odkrywaliśmy, jak można skontaktować się z Panem Jezusem, jak wykorzystać każdą chwilę w czasie mszy świętej, aby się z Nim skomunikować, posłuchać, coś powiedzieć. Teraz czas przyszedł na relacje międzyludzkie. Tak, nie chcemy się trzymać tylko tej tematyki spotkań z Panem Bogiem, ale chcemy mówić o spotkaniach ogólnie, o relacjach. Tak więc duży blok poświęciliśmy tej relacji z Panem Bogiem. Teraz poświęcimy dosyć dużo czasu, na pewno kilka odcinków, właśnie spotkaniu z drugim człowiekiem. A które jest najważniejsze spotkanie z drugim człowiekiem? No to, które dokonuje się w miłości. Dlatego uwaga, uwaga, rozpoczynamy teraz nową serię spotkań związanych z relacjami damsko-męskimi, z relacjami, gdzie wspólnym mianownikiem jest miłość. I to na różnym poziomie. Może to dotyczyć młodych ludzi, którzy chodzą ze sobą, może to dotyczyć narzeczonych, ale też może to dotyczyć tych, którzy kochają miłością oblubieńczą, którzy żyją w związkach małżeńskich. Moi drodzy, serdecznie zapraszam, abyście wysłuchali tych refleksji na tak ważny temat. Oczywiście, kto nie trwa w związku małżeńskim, nie jest zwolniony z miłości. Ma dzieci, ma wnuki, ma sąsiadów, ma bliźnich, których należy mądrze ukochać. I właśnie te spotkania, te audycje będziemy chcieli poświęcić, by omówić, jak mądrze kochać. Nie kochać tak ogólnie, po swojemu, żeby coś dobrego dla kogoś robić, ale jak kochać mądrze, żeby ta druga strona czuła się ukochana, żeby relacja była umacniana. Bo można z kimś żyć w relacji i kochać go po swojemu, a mimo tego drogi mogą się rozejść i ta druga strona wcale nie musi czuć się ukochana. Dlatego w tych naszych audycjach chcemy zmierzyć się właśnie z tym, co znaczy naprawdę kochać. Chcemy nauczyć się miłowania drugiej osoby w tych relacjach, szczególnie damsko-męskich. Ktoś może zapytać, a co ksiądz Michał może powiedzieć na taki temat, skoro nie ma doświadczenia? Otóż, jak każdy ksiądz, to chciałbym powiedzieć, może to być argumentem dla was, jeżeli ktoś zada wam takie pytanie, a co ci księżulkowie tam w kościele mogą mówić o małżeństwie? Albo w sprawach innych, seksualnych się wypowiadać, albo radzić młodzieży, jak budować zdrowe związki. No otóż, chcę powiedzieć na ten temat, że po pierwsze, nie mam doświadczenia tak z autopsji, żeby mieszkać z kobietą, żeby być w takim stałym związku. Owszem, jak najbardziej, to się do tego przyznaję i myślę, że to jest oczywiste. Ale z drugiej strony mam potężne doświadczenie płynące, po pierwsze, z tego, że żyłem w rodzinie i widziałem moich rodziców, jak się kochają, jak się kłócą. Mam rodzeństwo, gdzie siostra jest w związku małżeńskim i brat jest w związku małżeńskim. Z nimi rozmawiam dużo, przebywam z ich rodzinami, widzę, jak oni funkcjonują, dzielą się tym. Ja to odczuwam, rozumiem. No i inne źródło, jeszcze potężniejsze doświadczenia w tym temacie, które ma każdy ksiądz, płynie z konfesjonału. No wyobraźcie sobie, moi kochani, że ksiądz spowiada tysiące małżonków. Bądź setki na pewno. I to w ciągu roku kalendarzowego tyle osób się przewija przez konfesjonał i niektóre z tych osób opowiadają historię swoich konfliktów, dzielą się lękami, dzielą się niedosytem miłości, swoimi frustracjami, poczuciem wykorzystania, nieukochania, niezrozumienia przez męża, żonę. Osoby w rozmowach duchowych w czasie spowiedzi opowiadają o życiu seksualnym, o konfliktach, o sprawach finansowych, długach, o złośliwościach, o wszystkim, co jest związane z grzechem w relacji. Ale też dzielą się radościami, że coś im się udało, że razem się modlą, że odpoczywają razem, dogadują się. Tak więc każdy ksiądz ma wielkie doświadczenie związane ze słuchaniem spowiedzi i wchodzeniem w te tematy, w te sprawy, które są mu przedstawiane w ramach rozmów duchowych. I teraz zobacz. Pierwszy lepszy mężczyzna, który jest mężem, on może mieć doświadczenie swojego związku. Jednego. Relacji ze swoją żoną. Plusów, minusów. I on może się na ten temat wypowiadać. Ale ksiądz nie tylko ma jedno doświadczenie relacji małżeńskiej, ale tysiące. I zobacz, kto może więcej powiedzieć na temat małżeństwa i relacji. Czy ten, kto trwa w związku małżeńskim, ale ma tylko swoje doświadczenie? Czy ten, który zbiera doświadczenie od tysiąca osób, wchodzi w to, stara się każdemu doradzić, odradzić? Więc to nie jest takie tylko wysłuchanie, odbębnienie, tylko wczucie się w te sprawy. Poza tym, jeżeli ktoś praktykuje pomaganie małżonkom i słucha takich spowiedzi, to w pewnym czasie widzi, że są pewne schematy, dlaczego dochodzi do konfliktu, gdzie jest przyczyna. I kiedy się wysłucha dziesiątej osoby, która przychodzi z tą samą sprawą, związaną na przykład z tym, że rodzice są dla żony ważniejsi niż jej mąż, to ja już podświadomie wiem, co czuje ten mąż, wiem, co można doradzić, wiem, co jak poskutkuje, ponieważ te osoby później przychodzą za miesiąc, za rok i mówią, że ta droga była dobra, to rozwiązanie było złe. Więc ksiądz na dobrą sprawę, zobaczcie, ma kapitalne doświadczenie nie tylko jednego związku, ale setek, tysięcy związków. I autentycznie tak jest. Ja już 11 lat spowiadam ludzi, że kiedy słyszę jakąś historię, to już mniej więcej wiem, jak ona się zakończy i już Pan Bóg mi przypomina, co by należy doradzić, powiedzieć, gdzie jest rozwiązanie. Gdzie jest problem tylko taki zewnętrzny, a gdzie jest korzeń, gdzie jest źródło tego problemu. Dlatego każdy ksiądz ma prawo się wypowiadać na temat małżeństwa, na temat budowania relacji, na temat też związany z seksualnością, ponieważ ma doświadczenie, nie z autopsji, nie swoje, ale nie jedno, a setek i tysięcy par. Tak więc, moi kochani, to, co ja wam tutaj opowiem, może będzie potrzebne dla kogoś, może przyjdzie takie oświecenie, zrozumienie pewnych rzeczy. No poza tym, wiecie, księża prowadzą kursy przedmałżeńskie, prowadzą rekolekcje dla małżeństw, towarzyszymy małżonkom na przykład w domowym kościele, w formacji małżeńskiej. Tak więc nie sposób jest księdzu żyć obok spraw rodzinnych i małżeńskich. My na ten temat czytamy, przygotowujemy się do konferencji, słuchamy, doradzamy. Dlatego ksiądz ma doświadczenie. I to jest taki argument, jeżeli kiedyś ktoś was w pracy zapyta, a co ten księżulek się tam zna? Co on tam będzie gadał na temat seksu i małżeństwa? Na temat partnerstwa i zdrowych relacji? No, to tak więc trzeba odpowiedzieć, że ksiądz się naprawdę zna. I to większe ma doświadczenie niż nie jeden mężczyzna, który daje pod wątpliwość doświadczenie i to, co mówią kapłani na temat małżeństwa. No dobrze, moi kochani, startujemy. Audycja nasza będzie się dzieliła teraz na dwie części. Zasadniczo spotkania ogarnialiśmy w trzech częściach. Lecz myślę, że teraz będzie taka nowa formuła, będzie tylko jedna przerwa i temat będziemy dalej kontynuować. No dobrze, co chciałbym powiedzieć? Na samym początku, dla chłopaków, dziewczyn, dla wszystkich, którzy jeszcze nie są w związku małżeńskim, którzy się dopiero poznają i rozeznają, czy to jest ta właściwa osoba. Bardzo wielu młodych ludzi przychodzi do mnie i pyta, jak się księdzu wydaje, czy to jest ta dziewczyna dla mnie? Bądź dziewczyna pyta, proszę księdza, czy ten chłopak, on się nadaje na mojego męża? No posłuchajcie, nikt na ten temat nie może się tak wypowiedzieć, żeby powiedzieć, tak, to jest ten, to jest ona. Ani rodzice, ani ksiądz. Nie może być tak, że ktoś z zewnątrz podejmie za was decyzję, czy nawet mocno zasugeruje. To jest decyzja już samych zainteresowanych. Ona musi być świadoma, wolna, bez żadnej presji, bez żadnych sugestii z innych stron, nacisków. Dlatego nie ma co zadawać takiego pytania, czy to jest on, czy to jest ona. Ale można zadać pytanie, jak sprawdzić, czy ten mężczyzna, ta kobieta, to faktycznie dobra kandydatka na męża czy na żonę. Otóż na to pytanie mogę odpowiedzieć. Jest sprawa taka, żeby być w relacji z drugą osobą, to jest coś wielkiego. To jest coś wielkiego, wyjątkowego. To jest święto przez całe życie. To jest wielka odpowiedzialność. Jak się pielęgnuje dobrze relacje, jak się ludzie świadomie chcą kochać mądrze, kobieta i mężczyzna, no to jest święto przez całe życie. To jest wielka radość. I nie jest prawdą, że na świecie są ludzie jak dwie połówki jabłka czy pomarańczy i trzeba odnaleźć tę właśnie połówkę i wtedy będzie już szczęście stuprocentowe. To jest bzdura. To jak ktoś mówi, że szuka swojej drugiej połówki, to tak naprawdę daje wiarę mitowi greckiemu, który, jak sama nazwa wskazuje, jest bajką. Otóż Grecy nauczali, że kiedyś ludzie mieli dwie pary rąk, dwie pary nóg, byli plecami ze sobą zrośnięci, mieli dwie głowy. No i tak funkcjonowali, takie pokraczki chodziły po świecie, no ale każdy był sparowany. Fajnie, miałeś swojego partnera, partnerkę, czułeś go, czułeś ją, razem gadaliście i tak dalej. No, problem był, że nie można było sobie spojrzeć w oczy, ale ten mit tak przedstawiał, że takie tacy ludzie chodzili po ziemi. No i w pewnym momencie obrazili jedno z bóstw i to bóstwo na jako, żeby się odegrać, bo było takie złośliwe, piorunami porozdzielało tego człowieka na połówki. I się odkleiła kobieta od mężczyzny i w tej burzy wielkiej z piorunami rozbiegli się po całym świecie. I nieszczęście, samotność, szukanie. I mit właśnie mówi o tym, że od tego momentu mężczyzna szuka tej swojej drugiej połówki i ta kobieta chce również na nowo skleić się z utraconą połówką. No to jest mit, moi kochani. Nie dajemy mu wiary. Biblia mówi zupełnie co innego. Nie wierzymy w takie historie. I nie jest prawdą, że dla ciebie, chłopaku, dziewczyno, jest gdzieś na świecie jedna, jedyna osoba i nigdy więcej. Że Bóg specjalnie dla ciebie stworzył jakąś kobietę i gdzieś ona jest ukryta, musisz ją odnaleźć. Bądź dziewczyno, gdzieś jest ten chłopak, ten jedyny, który tylko do ciebie będzie pasował, a jak go nie znajdziesz, to lipa. To są bzdury, moi kochani. Tak nie jest. To by był wielki egoizm, myśleć, że dla mnie gdzieś Bóg stworzył innego człowieka. I teraz ja będę go szukał, połączę się, bo on jest jak gdyby moją własnością, do mnie należy i ja mam się z nim zjednoczyć, już będzie wszystko bezproblemowe. Otóż nie. Ten mit, niestety, on jest promowany dzisiaj przez takie środowiska, które promują rozwody. Dlaczego? Ponieważ kiedy jest się w związku i nagle coś nie pasuje, coś kogoś uwiera, drażni, druga osoba, jakieś zachowanie niedoskonałe, to łatwo można sobie wyjaśnić, o nie, pomyliłem się. To jednak nie jest ta moja druga połówka. Bo gdyby to była ta osoba z drugiej połówki, to tak by się nie zachowywała. Więc jak najszybciej muszę to zerwać, bo szkoda czasu, bo gdzieś tam na mnie czeka ta druga połówka i muszę ją szybko znaleźć. I to jest po prostu taki wytrych. To jest taka myśl, którą daje szatan, żeby rozwalać związki. I nie, że ja będę pracował teraz nad sobą, że ja będę ratował ten związek, tylko nie, proste rozwiązanie. Coś nie pasuje, rozchodzimy się, bo widocznie nie jesteśmy dla siebie przeznaczeni, pisani, nie jesteśmy tymi połówkami. Tak więc, moi kochani, za chwilę po przerwie powiem, co jest ważne w tym dopasowaniu się chłopaka do mężczyzny, jakie są pewne kryteria, które musi spełnić chłopak czy dziewczyna, żeby być dobrym kandydatem na żona, na żonę bądź męża.
Słuchają Państwo audycji Spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Jesteśmy z powrotem. Spotkania w Radiu Niepokalanów. Teraz od tego odcinka będziemy dużo mówić o relacjach, o miłości, tak żeby się mądrze kochać, żeby nie było niepotrzebnych kłótni w związkach, a w małżeństwach rozwodów. Tak więc serdecznie zachęcam do posłuchania tych refleksji księdza lekko doświadczonego z autopsji, lecz mocno doświadczonego przez wiele par, z którymi się w życiu spotkałem, których wysłuchiwałem w konfesjonale czy poza konfesjonałem. Tak więc, kiedy chłopak i dziewczyna pytają mnie, jakie są te cechy, które musi posiadać przyszły w ogóle kandydat na męża, na żonę, to mówię, że są dwie takie cechy. Po pierwsze, kandydat na męża czy na żonę powinien mieć z tobą, jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany, jak najwięcej wspólnych wartości. Świat wartości to jest płaszczyzna, na której budujemy silny związek. Kiedy tych wartości będzie mało, bądź będą sprzeczne, to jest jak budowanie na piasku. To jest jak budowanie na gruncie takim bagnistym, zapadającym się. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Dlatego świat wspólnych wartości. O co mi chodzi? Otóż, kiedy chłopak spotyka dziewczynę, musi zobaczyć, czy żyją tymi samymi sprawami, czy mają podobne zainteresowania, czy mają podobną wrażliwość, czy mają te same wartości, czy dla nich się w życiu liczy to samo, czy może mają zupełnie inne poglądy, inne doświadczenia, przy których chcą pozostać. To trzeba zweryfikować. Nie patrzeć tylko na to, jak to wygląda. O, ona mi się podoba, więc się z nią zwiążę. O, ten chłopak super wysportowany, jest taki bystry, robi dobre wrażenie, fajnie tańczy i się z nim zwiąże. Tak? Nie można. Trzeba głębiej spojrzeć na to, jakie wartości on wyznaje. Dlatego tu trzeba dużo rozmowy, ale także i bacznie obserwować to, co dla kogo jest ważne. Na przykład prosta sprawa. Kiedy mówimy o poglądach na przykład związanych z patriotyzmem, ojczyzną. Tak przyszło mi do głowy, ponieważ ostatnio, kiedy byłem na Marszu Niepodległości w Warszawie, spotkałem takie małżeństwo, które dumnie maszerowało właśnie w tym pochodzie. I on opowiadał fajne historie z czasów komuny i ona w tym wszystkim żyła i dopowiadała. I to było niesamowite. I ich miłość małżeńska, ich relacja mogła się zacieśniać właśnie przez to, że są patriotami, przez to, że chodzą na marsz, przez to, że mają te same poglądy polityczne i to jest fajne. I to jest jeden z ich wspólnych mianowników. Jedna z tych wartości, która ich łączy. Oczywiście może być ich wiele i pewnie jest wiele, ale to jest tylko przykład. Bo gdyby na przykład te poglądy polityczne były inne, na przykład mąż należy do Ruchu Narodowego, a żona jest działaczką lewicową, chodzi na czarne marsze i tak dalej. No nie wyobrażam sobie takiego małżeństwa. Autentycznie, jeżeli ktoś by był przekonany co do swoich poglądów lewicowych i angażował się w te ruchy takie przeciwko życiu, a mąż by był związany z tradycją katolicką i to jeszcze narodową, no to trudno sobie wyobrazić zgodne małżeństwo, żeby oni teraz ze sobą fajnie rozmawiali, dialogowali, żeby się rozumieli. No nie, na pewno by tak nie było. Dlatego wspólne zainteresowania i wartości to jest coś podstawowego. Bardzo ważna sprawa. No, jeżeli chodzi o wspólne wartości, to bardzo się tutaj nasuwa kwestia też rodziny. Są takie osoby, które nie wyobrażają sobie funkcjonowania poza rodziną. Są bardzo związane, zżyte z babcią, dziadkiem, z rodzeństwem, z kuzynostwem. Odwiedzają się, żyją swoimi sprawami, dzwonią do siebie. No i taka dziewczyna, która na przykład tak funkcjonuje, poznaje chłopaka, który jest na przykład taki zupełnie wycofany z życia rodzinnego. Powiedzmy, był jedynakiem, nie ma za bardzo relacji z kuzynostwem, nie ma relacji z babcią, dziadkiem. I to może być niestety wielka przeszkoda, żeby stworzyć dobry związek, ponieważ ten chłopak by się nastawiał, że ta dziewczyna będzie tylko dla niego i dla nikogo więcej. I to by było fajne, bo przecież to nie ma nic złego, że tylko ze sobą rozmawiają, spędzają czas i tak dalej. Ale ona potrzebuje rodziny. Ona jest przyzwyczajona do tych relacji takich licznych. I muszą się dobrze zastanowić, czy na dłuższą metę to będzie im służyło. Oczywiście chłopak może się zachłysnąć tym i zobaczyć, jakie to jest piękne żyć w rodzinie. Ona też może się lekko wycofać i brać poprawkę na to, że ten chłopak ma takie doświadczenia rodzinne, a nie inne. I mogą znaleźć złoty środek. Ale może być też tak, że ten chłopak sobie z tym nie poradzi. I będzie odsunięty na bok, on przynajmniej będzie się tak czuł, że jest odsunięty na bok, bo ona ciągle będzie żyła w tych relacjach, ciągle telefony, ciągle imieniny, gdzieś urodziny, i po prostu akcja taka rodzinna. Dla niego to będzie za dużo. Bądź ta dziewczyna nagle poucina kontakty z rodzeństwem, z rodzicami, z babcią i po paru miesiącach pomyśli: Boże, kim ja jestem, kim ja się stałam przy tym chłopaku. On zabrał mi wszystko to, co było dla mnie ważne, to, co kochałam. Wspólne święta, wspólny Sylwester, wspólne jakieś wyjazdy, już tego nie ma, bo on sobie tego nie życzy, bo jemu było trudno. No i może być konflikt. Tak więc trzeba na wszystko spojrzeć nie przez różowe okulary, ale mądrze. Kiedy chłopak poznaje dziewczynę, trzeba ogarnąć sprawę do przodu. Jak ja z czymś będę żył? Jeżeli nie mamy wspólnych wartości, to jest słabo. No i trzeci przykład to wiara. No to już chyba nie muszę komentować. Jeżeli to nie jest wspólnym mianownikiem, posiadanie właśnie takich poglądów na świat ewangelicznych, no to też jest budowanie na piasku. Często jest tak, że dziewczyna, powiedzmy, jest nawrócona, jest blisko Boga, chodzi do kościoła, przestrzega dekalogu, a chłopak jest gdzieś tam ze świata, kurczę, wyrwany, bo fajny, bo tutaj sportowiec, ale on do kościoła nie chodzi, nie modli się i jakby nie trzeba było, to by nie przestrzegał dekalogu, by sobie współżył tak jak po prostu jego koledzy, a tutaj ma dziewczynę, która ma inne wartości, do niej się dostosowuje, no już nie współżyje, jest w stanie to zaakceptować, czystość przedmałżeńską, ale ma problem z wiarą, nie chodzi do kościoła, nie czuje, nie praktykuje, nie modli się. No i teraz są dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, że ta dziewczyna mówi, dobrze, to będzie moja misja życiowa, ja go do Boga przeprowadzę. I się stara. I jeżdżą razem na rekolekcje i zapoznaje go z jakimś księdzem i pilnuje, żeby się spowiadał i rozmawiają o Bogu i słuchają wspólnie mocnych w duchu i chodzą na spotkania modlitewne. Okej, może to być droga i może się udać. Jeżeli przed ślubem się uda i ten chłopak powie, tak, poznałem Jezusa. Dzięki mojej kochanej dziewczynie poznałem Boga i mam z Nim relację. I ona przestaje go pilnować, przestaje mu przypominać, bo on już sam ma to pragnienie. No to jest wspaniale, to jest sukces. Ale jeżeli dziewczyna stara się, namawia go, a nie ma efektów i tłumaczy sobie, dobrze, to po ślubie on się nawróci, teraz nie będę naciskała w sumie, bo może mnie zostawi, albo przecież nie ma co... w kwestii wiary nic wymuszać, bo to Bogu się też nie podoba, musi być całkowita wolność i po ślubie się zjedno, po prostu po ślubie może będzie miał tę łaskę wiary, no to jest już bardzo zły scenariusz się rysuje przed nami, bo po ślubie może być tylko gorzej. Nie znam osobiście takich sytuacji, gdzie niewierzący chłopak idzie do ślubu, i tak obiecuje, że tak, że będą chodzili do kościoła, że będą się wspólnie modlili, ale tego nie robią przed ślubem i że zacznie robić po ślubie. No absolutnie. To bardziej on sobie już daruje i powie, dobra, mam co chciałem, już nie będę się starał. I świat wspólnych wartości jest bardzo ważny. Sorry, jeżeli ktoś chce mieć szczęśliwą rodzinę, małżeństwo, chodzić razem do kościoła i przeżywać święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, wprawdzie, że mąż i żona cieszą się, że to jest święto, gdzie Chrystus jest w centrum, gdzie jest świętowanie prawdziwe, oparte na liturgii, na przeżywaniu tajemnic wiary. To jest super, ale jeżeli nie będzie mąż miał wiary, to całe życie będzie się taka kobieta męczyła, bo nagle do kościoła sama będzie chodziła, bo on tego nie czuje. W czasie Bożego Narodzenia, w czasie wieczerzy wigilijnej nie przeczyta mąż Ewangelii, a jeszcze się tylko uśmiechnie pod nosem, że to takie po prostu głupie. Jak to bardzo może zaboleć żonę. Żona nie tylko nie ma wsparcia w tej kwestii wiary, wychowania w wierze dzieci, ale jeszcze widzi cynizm i dystans swojego męża. To jest straszne. Spowiadam żony, które są podłamane, którym jest wysysana cała energia życiowa, no właśnie przez to, że mąż okazuje taki dystans do spraw religijnych. To jest, moi kochani, coś, czego można uniknąć, kiedy przed narzeczeństwem, przed ślubem zadaje sobie człowiek to pytanie, czy mamy wspólny świat wartości. I im więcej jest tych spraw, właśnie patriotyzm, rodzina, wiara, podejście do starszych, do pracy, do odpoczynku, pasje, góry, bieganie. Im więcej tych wspólnych wartości, tym lepiej. Dlatego chcielibyśmy wchodzić w związek właśnie z oczami szeroko otwartymi i nie bójmy się wymagać, poznawać i weryfikować. Bo jeżeli zobaczymy, że nasze poglądy i doświadczenia, przywiązania do różnych spraw, pasji i tak dalej, się rozchodzą w zbyt wielu dziedzinach, to no, uczciwie trzeba powiedzieć, że to nie jest ta osoba, że to nie jest kandydat na męża, na żonę. I sobie darować, mimo zakochania. To jest trudne, ja wiem, co mówię i że to będzie trudne dla niektórych do odebrania, bo ktoś już jest pół roku, rok, dwa lata w związku i nagle uświadamia sobie, że tak, że mnie tak mało łączy z moim chłopakiem, z moją dziewczyną, ale nie wyobrażam sobie życia bez niego. No i to jest decyzja, że trzeba podjąć ten krok i poprosić Boga o światło, siłę, by zweryfikować ten związek i albo jestem i idę w dobrą stronę, albo się rozchodzę, jeżeli nie ma nadziei na szczęście w tym związku. Moi drodzy, w Radiu Niepokalanów będziemy teraz dużo mówić o relacjach, o miłości. W każdej audycji spotkania będę chciał takimi luźnymi myślami dzielić się z wami, aby związki, które są tworzone, miłosne, między chłopakiem, dziewczyną, kobietą, mężczyzną, żoną, mężem, były trwałe i budowane na fundamencie prawdy. Nie na zakochaniu, na zauroczeniu, ale na decyzji związanej z pragnieniem szczęścia drugiej osoby. Dzisiaj już pomału będziemy zmierzali do końca, ale w następnej audycji koniecznie będę chciał dokończyć ten wątek poruszony dzisiaj, ponieważ powiedziałem, że są dwie takie ważne sprawy, które weryfikują, czy ten chłopak, dziewczyna nadają się na męża i żonę. Pierwsza sprawa to świat wspólnych wartości, a o drugiej dowiemy się w następnym odcinku. Chciałbym pobłogosławić was teraz na piękne życie i na piękne miłowanie się wzajemne. W przebaczeniu, w dawaniu sobie kolejnych szans, w budowaniu wspólnym pięknych dzieł, rodzin, związków, które będą życiodajne dla was, ale też dla ludzi wokoło. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty jesteś miłością. To prawda. Ty jesteś źródłem i nauczycielem i dawcą prawdziwego kochania. Poznawać Ciebie, bycie przy Tobie, to podstawa, by umiejętnie kochać drugiego człowieka. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś zbliżył się do nas wszystkich, bo każdy z nas chce kochać. Zbliż się i spraw, aby miłość z Twego czystego serca przeniknęła nas, oczyściła nasze myślenie, nasze umysły, uzdrowiła nasze serca i ciała. Chcemy, jak gąbka, wchłonąć Twoją miłość i nią żyć, i nią kochać. Proszę Cię, Panie Boże, abyś w tym momencie zbliżył się do wszystkich, którzy słuchają tę audycji. W imię Jezusa Chrystusa proszę Cię, Tato, abyś udzielił tej miłości, którą jest Duch Święty, wszystkim nam, abyśmy umiejętnie i wiernie i ofiarnie kochali tych, których nam dałeś. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech zatem was błogosławi na mądre kochanie Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia w następnych spotkaniach. Dobrego życia, dobrego miłowania z Bogiem.
Spotkania. W każdy poniedziałek o 21:30 zaprasza ksiądz Michał Misiak.